Dania. Na podstawie paragrafu 14 ustęp 5 statutu miasta Poznania. Pan prezydent dostarczył nam proponowany porządek sesji wraz z stosownymi projektami uchwał i według tego porządku będziemy realizować dzisiejszą sesję. Przystępujemy do kolejnego punktu, komunikaty bezpośrednio po pierwszym, czyli otwarciu sesji. W tym punkcie od razu informuję Państwa radnych, że w dniu wczorajszym otrzymałem pismo prezydenta miasta Poznania o tym, że prezydent w związku z koniecznością podjęcia dalszych prac nad koncepcją tworzenia Młodzieżowego Domu Kultury w Poznaniu wycofuje z porządku dzisiejszej sesji punkty 5, 6, 7, 8, 9 i 10, czyli 6 punktów, 6 projektów uchwał. W związku z tym ta sesja będzie miała mniej punktów, ale i tak wymaga od nas skupienia i pracy, bo będzie dotyczyło to ważnych spraw oświatowych. Czy w punkcie komunikaty ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy zatem do realizacji punktu 3, który przedstawi pan dyrektor Przemysław Oligowski, a rozpocznie pan prezydent Mariusz Wiśniewski. Rozumiem, że to są rozdzielne projekty uchwał, czyli nie będzie prezentacji wspólnej, tylko osobno. A więc punkt 3 projektu uchwały PU 817/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe. Bardzo proszę, panie prezydencie, a państwa proszę o jeszcze trochę dzisiaj skupienia.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z wnioskiem, który skierowałem do pana przewodniczącego, wystąpiłem o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, o której sygnalizowaliśmy, że takowa nastąpi, ponieważ wprowadzona reforma edukacji w życie wymaga też od nas jako miasta, Rady Miasta Poznania, prezydenta, też nadzwyczajnych działań w związku z wprowadzoną reformą oświaty i też nieco innym procedowaniem nad uchwalaniem sieci szkół, aniżeli to było wcześniej. Dzisiaj, szanowni państwo, zajmiecie się tak naprawdę przyjęciem projektów uchwał, nad którymi przez ostatnie 3 miesiące pracował zespół radnych miasta Poznania. Chciałem z tego miejsca podziękować wchodzącym w skład tego zespołu radnym, panu przewodniczącemu Aleksandrowiczowi, pani przewodniczącej Katarzynie Kretkowskiej, pani Joannie Frankiewicz oraz panu radnemu Tomaszowi Lipińskiemu, a także, a może nawet i przede wszystkim też pracownikom i dyrekcji Wydziału Oświaty, bo to są osoby, które naprawdę przez ostatni okres czasu wykonywały też tytaniczną pracę, jeśli chodzi o kwestie analiz, dokumentów, wszystkich aspektów, które są niezbędne do tego, żebyśmy w sposób poprawny mogli przygotować nowy ustrój szkół w naszym mieście. Chciałem także bardzo serdecznie podziękować dyrektorom poszczególnych placówek oświatowych, którzy uczestniczyli w pracach również tego zespołu, również gronu pedagogicznemu, a także związkom zawodowym. Szanowni państwo, dzisiaj zatwierdzamy projekty nowej sieci, która wejdzie w życie od 1 września. Te dokumenty, które zostaną dzisiaj przez państwa przyjęte, następnie trafią do pani kurator oświaty, która zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty będzie musiała teraz wyrazić swoją opinię, która ma charakter wiążący. To jest też pewna różnica w stosunku do tego, co było przez wiele lat. W związku z powyższym też informuję z wyprzedzeniem, iż na 21 marca też wystąpię do pana przewodniczącego o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta celem z kolei zatwierdzenia tego projektu, który dzisiaj będzie przyjęty, a następnie, mam nadzieję, że bez poprawek, zaakceptowany przez panią kurator. Proszę państwa, nim zaczniemy prezentować poszczególne elementy obu projektów uchwał, no nie sposób oczywiście i powiedzieć, że bardzo krytycznie oceniamy zmiany, które zostały wprowadzone w systemie oświaty w naszym kraju. I to nie jest stanowisko odosobnione naszego samorządu, tylko wszystkich większych miast, gmin w Polsce. Uważamy, że zaprzepaszcza się dorobek kilkunastu lat, który został wpracowany przez polską edukację, przez polskie państwo, przez samorządy, przez grona pedagogiczne kilkudziesięciu tysięcy szkół w Polsce. Sposób, w jaki działaliśmy, zresztą państwo byliście tego świadkami przez ostatnie też tygodnie i dni, wiele napięć, nerwów, emocji, wiele często sprzecznych, choć budowanych, podbudowanych pewnie dobrymi i szczytnymi przesłankami spraw, dowodził tego, jak z trudną tematyką przyszło się nam zmierzyć. Bo w normalnych okolicznościach, szanowni państwo, nie negując prawa do jakichkolwiek zmian w systemie oświaty, do których ma prawo każdy, zwłaszcza oczywiście rząd i Ministerstwo Edukacji Narodowej, nie powinno się podejmować takich decyzji i takich zmian w takim trybie pilnym. To nie służy merytorycznej pracy, to nie służy szukaniu konsensusów, tym bardziej, że mówimy tutaj o wielu też dramatach, których pewnie państwo też byliście świadkami i których niestety także świadkami będziemy. Między innymi też wszystkim dzieci, które często są postawione w wielu gminach, w wielu miastach w stanie pewnej niepewności, gdzie będą kończyć czy zaczynać naukę, czy też na przykład miejsca pracy nauczycieli. Dlatego też podejmując pracę nad tą reformą edukacji, nad wdrażaniem tej reformy edukacji, co nam przypadło, staraliśmy się, o czym też wspominałem, kierować trzema takimi zasadami. Po pierwsze, młodzież, która rozpoczęła naukę w gimnazjum, robiliśmy wszystko, żeby mogła zakończyć w tych samych budynkach, w których rozpoczęła. I to się udało wszędzie w Poznaniu osiągnąć, to jest bardzo ważne. Myślę, że dla mieszkańców Poznania to jest nawet oczywiste, ale chcę powiedzieć, że to nie wszędzie jest oczywiste we wszystkich miastach w Polsce, więc to jest taka rzecz dramatyczna dla wielu gmin, zwłaszcza mniejszych, które takiego komfortu jak Poznań nie miały. Druga sprawa to, proszę państwa, podejmowanie takich propozycji, a były one bardzo różne, gdzie szukaliśmy takich opcji, które gwarantują możliwe jak najmniejsze straty w stanowiskach pracy, jeśli chodzi o nauczycieli, a także osoby, które nie są zatrudnione na stanowiskach nauczycielskich. Od razu chcę podkreślić, że i to sami państwo zobaczycie, i tutaj nawet to nie jest żadna ideologia, nie ma takiej opcji, niestety, mówię to z przykrością, żeby przy jakichkolwiek zmianach nie było utraty miejsc pracy. Nawet znajdujący się w stosunkowo najbardziej komfortowej sytuacji nauczyciele gimnazjów wchodzący w skład zespołów, gdzie jest szkoła podstawowa i gimnazjum, gdzie z mocy ustawy, można powiedzieć, kształtuje się szkoła podstawowa, też za 2-3 lata dotknie ich ten problem. No to jest prosta matematyka. W zespole było 9 poziomów, 6 podstawówka, 3 gimnazjum, lada chwila będzie ich 8, więc siłą rzeczy dla części ludzi zabraknie tego zatrudnienia. I trzeci element, który również przyświecał nam często w tych trudnych rozmowach, to jest podejmowanie takich decyzji, żeby nie zburzyć pozostałych istniejących szkół, starać się wypracować konsensusy, kompromisy, dlatego że w tym wszystkim też musieliśmy brać pod uwagę istniejące szkoły. Nie zmienia to na pewno faktu, że te decyzje, które dzisiaj, mam nadzieję, podejmiemy, bo one są potrzebne i są efektem jednak pewnej pracy zespołu ludzi, na pewno też wszyscy nie będą z nich zadowoleni. Trudno zresztą być zadowolonym z likwidacji gimnazjów, to jest w ogóle samo przez się zrozumiałe, ale na pewno życie też się zweryfikuje. Dlatego też niektóre decyzje, które zapadały w ostatnich dniach, są obwarowane pewnymi ryzykami, są też daniem pewnej szansy spróbowania pewnych działań, które być może potwierdzą, mam nadzieję, że te decyzje, choć trudne, niełatwe, dadzą się w praktyce sprawdzić i zweryfikować pozytywnie. Proszę państwa, przedstawimy teraz poszczególne elementy obydwu projektów uchwał. Bardzo proszę Dyrekcję Wydziału Oświaty o ich zreferowanie.
Ja jeszcze tylko jedną rzecz poproszę, czysto formalistyka z mojej strony, żeby to padło, że sekretarzami dzisiejszej sesji są pani Halina Owsianna i pan Mateusz Rozmiarek. O tym publicznie informuję, bo o tym zapomniałem wcześniej, a teraz już nie będę się wtrącał. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, witam bardzo serdecznie. Ja też pozwolę sobie podziękować wszystkim, z którymi miałem przyjemność pracować w ramach zespołu, którym kierowałem, a pan prezydent powołał. Dziękuję również wszystkim radnym, którzy nie byli członkami tego zespołu, ale też przekazywali swoje uwagi. Dziękuję za czujność. Tutaj się podziękowania należą pani radnej Lidii Dudziak, która zwróciła uwagę na konieczność omówienia kwestii szkół sportowych. Także dzięki również sugestią ze strony pani radnej przyspieszyliśmy decyzję o powołaniu zespołu do spraw szkolnictwa sportowego. Za to też dziękuję. Dziękuję przedstawicielom związków zawodowych, bo naprawdę, mimo że była to bardzo duża praca, to była naprawdę przebiegała w bardzo rzeczowej, życzliwej atmosferze i nawet jeżeli się nie zgadzaliśmy w niektórych kwestiach, to zawsze, mam wrażenie, dążyliśmy do znalezienia takiego rozwiązania, które jak największym stopniu będzie satysfakcjonowało zainteresowanych. A teraz postaram się w miarę syntetycznie przedstawić informację o tej pierwszej projekcie uchwały. Ta prezentacja była już przedstawiana na Komisji Oświaty, ale z racji jakby ogromu i wagi tej materii, tak czy inaczej pozwolę sobie ją przedstawić raz jeszcze. Tak jak pan prezydent już powiedział, to, co dzisiaj państwu radnym przedstawiamy z prośbą o podjęcie uchwały, tej jakby pierwszej uchwały w sprawie projektu, jest owocem pracy, kilkumiesięcznej pracy zespołu roboczego i oczywiście wszystkich zainteresowanych stron, bo udało nam się mimo ograniczeń czasowych i spotkać z przedstawicielami poszczególnych placówek w miarę oczywiście możliwości ich uczestnictwa w rozmaitych spotkaniach i z przedstawicielami społeczności lokalnych, mam tu na myśli przede wszystkim rady osiedli. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszystkie zmiany, których być może i sieć docelowo, ale przede wszystkim obwody powinny te zmiany tych kwestii dotykać. One nie wszystkie zostały wprowadzone, ponieważ nie taka jest filozofia tej uchwały. Taka jest też interpretacja i ministerialna, i interpretacja Kuratorium Oświaty, że te uchwały zawierają te zmiany, które bezpośrednio są związane ze zmianą ustroju oświatowego. Będziemy na pewno w najbliższej, ale też i dalszej przyszłości wprowadzać dalsze zmiany doprecyzowujące czy zmieniające chociażby nazewnictwo placówek oświatowych, bo taka jest intencja zawarta chociażby w rozporządzeniu ministerialnym, które przewiduje, że placówka oświatowa musi w swojej nazwie zawierać wszystkie jakby elementy składowe, wszystkie elementy oferty edukacyjnej, które w tej placówce są, a w sieci, którą przedstawiamy dzisiaj, to doprecyzowanie dotyczy tylko tych placówek, które ulegały przekształceniu. Również filozofia zmiany obwodów polegała na tym, aby skupić się w tej chwili na tych obwodach, które dotyczą placówek nowo tworzonych czy wchodzących do sieci szkół podstawowych i oczywiście ich otoczenia, czyli placówek, które musiały podzielić się swoimi obwodami z nowo tworzonymi szkołami podstawowymi, a też zdajemy sobie sprawę z tego, że pewnych wątpliwości, pytań, oczekiwań dotyczących dyskusji o obwodach jest więcej i pewnie przy okazji przyszłorocznej dyskusji o obwodach, a będziemy musieli ją odbyć, ponieważ przypominam, że zgodnie z planem 1 września 2018 roku pojawi się na mapie miasta Poznania kolejna szkoła podstawowa, której obwód będzie obejmował według wstępnych wyobrażeń Umultowo, Radojewo, Morasko, to i tak taką debatę o obwodach będziemy musieli podjąć. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego ta sieć, którą w tej chwili będziemy prezentować, znaczy jej konieczność i jej dostosowania wynika z artykułu 206, związanego z utworzeniem sieci szkół podstawowych, w skład których, na które składają się, na którą to sieć składają się 8-letnie szkoły podstawowe, a zgodnie z przepisami prawa oświatowego te gimnazja, które do tej pory, 44 gimnazja, które funkcjonowały na mapie oświatowej miasta Poznania, przestają funkcjonować poprzez ich przekształcenie w inną placówkę oświatową bądź włączenie do innej placówki oświatowej. Oczywiście prawo oświatowe przewiduje również pozostawienie na mapie oświatowej do 2019 roku gimnazjów, ale wtedy podlegają one naturalnemu wygaszeniu, a więc jest to i takie, jak tu pan prezydent zresztą zauważył, rozwiązanie najmniej korzystne z punktu widzenia zatrudnionych nauczycieli. Staraliśmy się wyeliminować z tych rozwiązań i tak też się udało to zrobić. Jak państwo radni na pewno pamiętają tę dyskusję, w największym stopniu wątpliwości dotyczyły tych 16 gimnazjów samodzielnych, ponieważ to one jakby musiały zdecydować, czy w ich przypadku musieliśmy zdecydować o dalszym losie placówki, która musi niejako na nowo zbudować czy zdefiniować swoją tożsamość i na nowo zbudować swoją pozycję. Oczywiście gimnazja, które są w zespołach szkół, one również przestają funkcjonować z mocy prawa, natomiast w naturalny sposób organizacja tego typu placówek funkcjonujących w zespołach daje dużo większe możliwości i zagospodarowania kadry, i znalezienia rozwiązań infrastrukturalnych, organizacyjnych dla tych placówek. Stąd ten kłopot w przypadku placówek funkcjonujących w zespołach był w naturalny sposób mniejszy i te wątpliwości mniejsze, chociaż również w przypadku tych placówek w niektórych przypadkach wątpliwości były. W jaki sposób przekształcamy placówki gimnazjalne miasta Poznania, oczywiście miejskie? 8 gimnazjów przekształcamy w 8-letnie szkoły podstawowe. Mówimy tutaj, wśród tych 8 gimnazjów jest 6 gimnazjów samodzielnych i 2 gimnazja funkcjonujące w zespołach szkół. 2 gimnazja przekształcamy w licea ogólnokształcące. Tak jest, bo oczywiście prezentacja nie oddaje autopoprawki, więc tak de facto, o której powiem na końcu, więc oczywiście tak de facto będzie tutaj o jedną szkołę więcej. 25 gimnazjów przewidywaliśmy do włączenia do 8-letnich szkół podstawowych, czyli będzie ich 24 tak de facto. 5 gimnazjów proponujemy włączyć do liceów ogólnokształcących, 3 gimnazja do techników i 1 gimnazjum do szkoły branżowej pierwszego stopnia. I teraz po kolei te szkoły, które będą przekształcane, szkoły gimnazjalne, które będą przekształcane w 8-letnie szkoły podstawowe. To jest gimnazjum numer 12 na osiedlu Stefana Batorego, które zostanie przekształcone w szkołę podstawową numer 67 z oddziałami dwujęzycznymi i sportowymi. Gimnazjum numer 23 na osiedlu Jagiellońskim, które zostanie przekształcone w szkołę podstawową numer 2 z oddziałami dwujęzycznymi. Gimnazjum numer 26 na osiedlu Czecha, które zostanie przekształcone w szkołę podstawową numer 47 z oddziałami dwujęzycznymi. Gimnazjum 33 przy ulicy Wyspiańskiego, które zostanie przekształcone w szkołę podstawową numer 33 z oddziałami dwujęzycznymi i sportowymi. Gimnazjum 54 przy ulicy Newtona, które zostanie przekształcone w szkołę podstawową numer 72 z oddziałami sportowymi. Gimnazjum 56 przy ulicy Promyk, które zostanie przekształcone w szkołę podstawową numer 91 z oddziałami dwujęzycznymi. Gimnazjum 61 przy ulicy Słowackiego, które zostanie przekształcone w szkołę podstawową numer 92 z oddziałami przysposabiającymi do pracy. I gimnazjum 63 przy ulicy Drzymały, które zostanie przekształcone w szkołę podstawową numer 73 z oddziałami dwujęzycznymi. Jeśli chodzi o gimnazja, które zostaną przekształcone w publiczne licea, sam projekt uchwały mówi o przekształceniu dwóch takich szkół. Gimnazjum numer 5 Mistrzostwa Sportowego na osiedlu Pod Lipami, które proponowaliśmy wstępnie i tak jest w projekcie uchwały, co proponuje pan prezydent zmienić autopoprawką, w drugie liceum ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego, ale autopoprawka wskazuje, że ta zmiana to przekształcenie gimnazjum ma spowodować powstanie sportowego liceum ogólnokształcącego. Gimnazjum 51 przy Klaudyny Potockiej, które ma być przekształcone w 37 liceum ogólnokształcące z oddziałami terapeutycznymi. I to też jest autopoprawka pana prezydenta, gimnazjum 58, które ma być przekształcone w 38 dwujęzyczne liceum ogólnokształcące. Jeśli chodzi o włączenia dotychczasowych gimnazjów do szkół podstawowych, które to szkoły podstawowe do tej pory sześcioletnie staną się szkołami ośmioletnimi, mówimy o włączeniu gimnazjum numer 2 do szkoły podstawowej numer 75, mówimy o zespole przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, gimnazjum numer 3 Mistrzostwa Sportowego, które zostanie włączone do szkoły podstawowej numer 13, mówimy o zespole szkół przy ulicy, przy Alei Niepodległości, przy Alejach Niepodległości, gimnazjum numer 6 na osiedlu Przyjaźni, które zostanie włączone do szkoły podstawowej numer 66 na tym samym osiedlu, gimnazjum numer 7 na osiedlu Zwycięstwa, które zostanie włączone do szkoły podstawowej numer 12, obie te szkoły funkcjonują w ramach jednego zespołu, gimnazjum numer 15, które zostanie włączone do szkoły podstawowej numer 83, oczywiście tutaj to też są szkoły, które funkcjonują w ramach jednego zespołu, zespołu szkół numer 4, gimnazjum numer 20 przy ulicy Harcerskiej, które zostanie włączone do sąsiadującej bezpośrednio szkoły podstawowej numer 45 przy ulicy Głównej, gimnazjum numer 22 na Leszka, które zostanie włączone do szkoły podstawowej numer 87, gimnazjum 27 na Rzegrzu, które zostanie włączone do szkoły podstawowej numer 50. Obie szkoły funkcjonują w tym samym zespole. Gimnazjum numer 29 na Tarnowskiej, które zostanie włączone do szkoły podstawowej numer 56. Tu też obie szkoły funkcjonują w jednym zespole. Funkcjonujące również w jednym zespole na Głuszynie gimnazjum numer 30 zostanie włączone, czy proponujemy włączyć do szkoły podstawowej numer 53. Gimnazjum 31 na Piastowskim proponujemy włączyć do szkoły podstawowej numer 14. Też te szkoły funkcjonują w jednym zespole. Gimnazjum 35 na Szczepankowie proponujemy włączyć do szkoły podstawowej numer 61. Gimnazjum numer 40 do szkoły podstawowej numer 42 na ulicy Różanej. To też są szkoły, które funkcjonują w jednym zespole. Tak? Tak. Dlatego, że ja oczywiście może trochę mylę teraz państwu radnym. Mówię o tym, jak te szkoły funkcjonują w tej chwili w ramach zespołu. Natomiast tutaj jest wskazane, gdzie zespół pozostaje po reformie prawa oświatowego, bo tam, gdzie funkcjonuje tylko gimnazjum i szkoła podstawowa w chwili obecnej, zespołu już nie będzie z mocy prawa, ponieważ zostaje tylko i wyłącznie szkoła podstawowa. A tam, gdzie jest jeszcze innego typu szkoła albo innego typu placówka, na przykład przedszkole, tam oczywiście ten zespół pozostaje. No na przykład tak jest. No w tej chwili takie nazewnictwo zostaje, bo ten zespół tak się nazywa. No zresztą nie jest to jedyny taki przypadek, że ten zespół tak się nazywa. Myślę, że w przyszłości będziemy mogli oczywiście pomyśleć o zmianie nazwy na zespół szkolno-przedszkolny. Jeżeli pani przewodnicząca tylko... Oczywiście tam wszędzie, gdzie tak jest. Tak jak pani radna ma absolutną rację, tak jak powiedziałem na początku, jest ileś tam jeszcze zmian nazewniczych chociażby, które będziemy musieli wyprostować w dalszym terminie, natomiast one nie wynikają bezpośrednio ze zmiany prawa oświatowego, dlatego nie ma ich w tej uchwale. Natomiast później oczywiście to będą zmiany, które trzeba będzie nanieść. W tej kwestii, o której pani radna wspomniała, to też będzie pewnie element wypracowany przez zespół do spraw szkolnictwa sportowego, bo na pewno tam, gdzie część placówek posługuje się dzisiaj nazwą mistrzostwa sportowego, a de facto nie są z formalnego punktu widzenia szkoła mistrzostwa sportowego, pewnie to nazewnictwo trzeba będzie, no mówiąc brzydko, wyprostować. I również pewnie w przypadku zespołu szkół numer 7, który to jako zespół zespół z formalnego punktu widzenia pozostaje, no bo taka nazwa może być, ale oczywiście, ponieważ jest tam szkoła podstawowa i przedszkole, być może będzie kwestia zmiany nazwy do rozważenia Państwu Radnym przedstawiona na zespół szkolno-przedszkolny. Ale to oczywiście nie wynika w tej chwili ze zmiany jakby ustroju oświatowego w naszym kraju, w związku z tym te nazwy pozostają. Ale tam, gdzie już jest tylko gimnazjum i szkoła podstawowa, to z mocy prawa zespół przestaje istnieć i dlatego już go nie podajemy jako docelowego w tej tabeli, w tej rubryce zatytułowanej zespół. I dalej, gimnazjum 40, tak, bo już, gimnazjum, tutaj już byliśmy. O. Gimnazjum 41 na Prądzyńskiego zostanie włączone do szkoły podstawowej nr 25 z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi. Gimnazjum 43 zostanie włączone do szkoły podstawowej nr 84 przy ulicy Świętego Szczepana. Z tym, że tutaj będzie, tutaj jest autopoprawka pana prezydenta, bo to włączenie nastąpi w tym jednym przypadku z dniem 1 września 2018 roku. Gimnazjum 44 na Jesionowej zostanie włączone do szkoły podstawowej nr 79. Gimnazjum 50 przy ulicy Ściegiennego zostanie włączone do szkoły podstawowej nr 10 przy ulicy Bosej. Gimnazjum 53 na Jarochowskiego zostanie włączone do szkoły podstawowej nr 69. Gimnazjum 55 na Żonkilowej do szkoły podstawowej nr 78. Zgodnie z, oczywiście, jeżeli ten projekt uzyska akceptację Państwa Radnych. Gimnazjum 58 na Małoszyńskiej do szkoły podstawowej nr 54. Gimnazjum 64 na Winiarach. Ach, przepraszam, oczywiście, tutaj jest autopoprawka pana prezydenta. Tak jest. Oczywiście dziękuję za, w tym miejscu również, oczywiście, że gimnazjum 58 zgodnie z autopoprawką zostanie przekształcone w dwujęzyczne, w 38 dwujęzyczne liceum ogólnokształcące. I teraz gimnazjum 65 na Hezjoda zostanie włączone do szkoły podstawowej nr 1, gimnazjum 66 na Leśnowolskiej do szkoły podstawowej 57, gimnazjum 67 na Chojnickiej zostanie włączone do szkoły podstawowej nr 28 i gimnazjum 68 na Hangarowej do szkoły podstawowej nr 22. I tam też zespół zostaje, bo tam jest jeszcze przedszkole. I teraz jeśli chodzi o włączenie dotychczasowych gimnazjów do liceów ogólnokształcących. Gimnazjum nr 9 na osiedlu Wichrowe Wzgórze zostanie włączone do liceum 20, do 20 liceum ogólnokształcącego. Gimnazjum 11 na Chrobrego do 15 liceum ogólnokształcącego. Gimnazjum dwujęzyczne Dąbrówki do 7 liceum ogólnokształcącego, wraz z którym współtworzy dzisiaj zespół. Gimnazjum dwujęzyczne Karola Marcinkowskiego do 1 liceum ogólnokształcącego. Tam zespół zostanie, bo tam jest jeszcze szkoła dla dorosłych. I Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego na Tysiąclecia do liceum ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego. Trzy gimnazja zostaną włączone do szkół zawodowych na poziomie technicznym. Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Odzieżowych do Technikum Odzieżowo-Usługowego. Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół Łączności na Przełajowej do Technikum Łączności. I Gimnazjum 60 z ulicy Bukowskiej do Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji przy ulicy Fredry. I jedna szkoła zostanie włączona do szkoły zawodowej branżowej, pierwszego stopnia. Jest to gimnazjum numer 42 na Świętego Jerzego, które zostanie włączone do szkoły branżowej pierwszego stopnia numer 42, bo tak będzie się tak brzmieć będzie nazwa zasadniczej szkoły zawodowej, która funkcjonuje w tym miejscu w chwili obecnej w ramach zespołu szkół gimnazjalno-zawodowych numer 42. W czterech przypadkach de facto po włączeniu szkoły podstawowe będą funkcjonować w dwóch siedzibach. Mówimy tutaj o, oczywiście we wszystkich tych czterech przypadkach ma to, znaczy poza być może jednym, gdzie to sąsiedztwo jest no, bezpośrednie przez płot, czyli mówimy o szkołach na głównej, te mimo odległości te propozycje były propozycjami wspólnie wypracowanymi przez społeczność funkcjonujących dzisiaj gimnazjów i szkół podstawowych, głównie ze względu na to chyba z systemu. To z systemu taki jest. Dobrze, więc nie patrzymy na minuty, aczkolwiek nie, to tylko i wyłącznie jest w prezentacji, ale możemy oczywiście ten element również usunąć. To też z systemu, odległość jest zmierzona też z systemem w ramach map Google, także tak jest. A więc chodzi o szkołę podstawową numer 10, do której włączymy gimnazjum numer 50, te dwie grunwaldzkie szkoły dzieli około 650 metrów i tak jak wszędzie zaznaczaliśmy w tej debacie, szanowni państwo, oczywiście nie ma mowy o tym, aby uczniowie w ramach klas na poszczególnym poziomie przemieszczali się między budynkami. De facto sytuacja będzie do jakiegoś stopnia odzwierciedlać stan obecny, a więc uczniowie młodsi będą uczęszczać i pobierać naukę w jednym budynku, a uczniowie klas starszych w drugim budynku, a więc nie będą oni się przemieszczać na konkretnym poziomie pomiędzy budynkami. Drugi przypadek, no to dwóch szkół na głównej, które są bezpośrednio ze sobą sąsiadują, a więc szkoła podstawowa 45, do której zostanie włączone gimnazjum 20. Trzeci przypadek to dwie szkoły na osiedlu Przyjaźni, a więc gimnazjum numer 6, do którego włączamy, które włączamy do szkoły podstawowej 66. I ostatnia szkoła to szkoła 84, która przynajmniej czasowo będzie funkcjonować w dwóch budynkach, a więc w swojej siedzibie macierzystej przy ulicy Szczepana i w budynku przy ulicy Łozowej. Tak jak powiedziałem, nie zakładamy przemieszczania uczniów pomiędzy budynkami na konkretnych poziomach, a raczej taki właśnie podział pomiędzy klasami młodszymi i starszymi. Tak jak zresztą w czasie prac zespołu żeśmy deklarowali, ponieważ ta propozycja wynikała przede wszystkim z bardzo racjonalnego spojrzenia dyrektorów szkół na potencjał demograficzny w poszczególnych rejonach miasta i po prostu brak możliwości w przynajmniej tej najbliższej perspektywie do wypełnienia dwóch odrębnie funkcjonujących szkół podstawowych i wydaje się, że takie rozwiązanie byłoby mało racjonalne. Oczywiście na pewno będziemy przyglądać się funkcjonowaniu tego rozwiązania w przyszłości w kontekście funkcjonowania szkoły w dwóch budynkach. Taki kompromis przyjmujemy na dzisiaj, a poziom wypełnienia tych budynków i poziom i pewne zmiany demograficzne, które w różnych rejonach miasta się pojawiają, chociażby ze względu na, w związku z nowymi inwestycjami mieszkaniowymi, pewnie będą w niektórych przypadkach korygować tę dziś podjętą decyzję, ale na taką decydujemy się dzisiaj, przynajmniej na ten najbliższy okres, na podstawie jakby wspólnie wypracowanej decyzji, ale też bazując na woli poszczególnych środowisk szkolnych. Szanowni Państwo, oczywiście nie wszystkie nazwy szkół podstawowych, bo tak jak powiedziałem, w tej chwili możemy zmienić nazwy tylko tych szkół, które w wyniku reformy ulegają przekształceniu, ale w bardzo dużym zakresie zgodziliśmy się właściwie, no, poza wyjątkami, które wynikają z faktu, że dyrektorzy, którzy takie propozycje przedstawiali, nie byli w stanie jakby przedstawić w ślad za propozycją, nie byli w stanie wykazać się kadrą, która by miała dwujęzyczność prowadzić, to właściwie na wszystkie, niemal wszystkie propozycje dotyczące dwujęzyczności wyraziliśmy zgodę, na niemal wszystkie propozycje przedłożone przez dyrektorów. To wynika z kilku przyczyn, przynajmniej dwóch. Bo dwa to jeszcze nie kilka na gruncie języka polskiego, a przynajmniej z dwóch. Pierwszej takiej, że jakby zmienia się filozofia dwujęzyczności i pewnego doboru uczniów do klas dwujęzycznych, ponieważ w chwili obecnej, jak Państwo radni pamiętają, dwujęzyczność jest na poziomie gimnazjów, ona się pojawia i oczywiście nabór do niej nie jest ograniczony obwodem szkoły, w której te klasy, te oddziały dwujęzyczne funkcjonują. W chwili obecnej zmiana tej filozofii polega na tym, że ta dwujęzyczność ma być skierowana jednak do uczniów szkół obwodowych, do uczniów, którzy z tego obwodu pochodzą i już uczęszczają do danej szkoły, a nabór uczniów spoza obwodu będzie miał miejsce tylko i wyłącznie na wolne miejsca, które się będą w tych oddziałach pojawiały. W związku z tym wyszliśmy z założenia, że wszędzie tam, gdzie taki potencjał jest i zainteresowanie jest, taką szansę, aby uczniowie mogli korzystać z oferty nauczania w oddziałach dwujęzycznych, należy stworzyć. O ile oczywiście jest baza do tego, znaczy podbudowa do tego w postaci kadry, którą dyrektorzy są w stanie się wylegitymować. Druga kwestia, bardziej pragmatyczna i praktyczna, która pewnie wielu z naszych dyrektorów, co oczywiście cieszy, skłoniła do złożenia takich wniosków, to fakt, że że posiadanie dwujęzyczności pozwala na zrobienie dodatkowego naboru do klas siódmych. I to oczywiście jest bardzo ważki argument w poszukiwaniu uczniów, szczególnie tam, gdzie szkoły podstawowe niejako rozpoczynają swoją działalność z przekształcenia dziś funkcjonujących gimnazjów. I tu pokazujemy jakby wykaz szkół podstawowych, w których te oddziały dwujęzyczne będą funkcjonować, wraz z językiem, jaki w danej szkole został zgłoszony. I autopoprawka do tego to szkoła 72, której w tej pierwotnej podstawowej wersji uchwały nie było, ponieważ spóźniła się chwilę ze złożeniem tego wniosku, już uchwała była złożona, ale oczywiście drogą autopoprawki tę szkołę również uwzględniamy. Tak jak już pan prezydent powiedział, kilka elementów nam przyświecało, jeśli chodzi o pracę i przedkładane propozycje i pracę tego zespołu. Między innymi chodziło nam o to, aby w jak największym stopniu, zresztą w pracach zespołu uczestniczyli również przedstawiciele naszych oświatowych związków zawodowych, w jak największym stopniu dać szansę w ramach tego zmieniającego się ustroju oświatowego nauczycielom na utrzymanie godzin, na znalezienie pracy w tych nowych okolicznościach. I tak jak powiedziałem i pan prezydent też na to zwracał uwagę, dążyliśmy do tego, aby nie było takiego przypadku, choć było kilka i państwo radni na pewno patrząc na tę sieć będą mieli świadomość, że jest kilka takich przypadków, że rozwiązanie, które proponujemy jest dość ryzykowne i niepewne, bo nie wiemy tak de facto, czy pewne projekty, które ta sieć zakłada, powiodą się czy też nie, ale żeby nie było takiej sytuacji, że jakby gimnazjum ulega tylko i wyłącznie wygaszeniu, żeby jednak dać szansę albo na jego samodzielne funkcjonowanie, albo, co bardzo wielu nauczycieli i związki zawodowe podkreślały, na najbezpieczniejszą formę przekształcenia gimnazjów, czyli tak de facto włączenie do szkoły innego typu. I teraz pozwolę sobie już całościowo pokazać tę planowaną sieć szkół podstawowych. I tak za chwilkę jeszcze będziemy, bo załącznikiem do projektu uchwały są obwody, do obwodów zaraz przejdę, ale chociażby w skrócie przypomnieć, jakie szkoły podstawowe będziemy mieli, jeżeli oczywiście państwo radni przyjmą, a pani kurator wyda pozytywną opinię, jaką sieć szkół podstawowych miejskich miasta Poznania będziemy mieli 1 września 2017 roku. Szkoła podstawowa numer 1 przy ulicy Hezjoda, szkoła podstawowa numer 2 z oddziałami dwujęzycznymi na osiedlu Jagiellońskim, szkoła podstawowa numer 3 na osiedlu Piastowskim, szkoła podstawowa numer 4 przy ulicy Rawickiej, szkoła podstawowa numer 5 przy ulicy Trauguta, szkoła podstawowa numer 6 z oddziałami integracyjnymi na osiedlu Rusa, szkoła podstawowa numer 7 przy ulicy Galileusza, szkoła podstawowa numer 9 przy ulicy Łukaszewicza, szkoła podstawowa numer 10 przy ulicy Bosej, również z siedzibą Przyściegiennego, szkoła podstawowa numer 11 na osiedlu Wichrowe Wzgórze, szkoła podstawowa numer 12 na osiedlu Zwycięstwa, szkoła podstawowa numer 13 przy Alejach Niepodległości, szkoła podstawowa numer 14 na osiedlu Piastowskim, szkoła podstawowa numer 15 na osiedlu Jana III Sobieskiego, szkoła podstawowa numer 17 na osiedlu Bolesława Chrobrego, szkoła podstawowa numer 18 na osiedlu Armii Krajowej, szkoła podstawowa numer 19 na osiedlu Świecenia, szkoła podstawowa numer 20 na osiedlu Rzeczypospolitej, szkoła podstawowa numer 21 przy ulicy Łozowej, szkoła podstawowa numer 22 przy ulicy Hangarowej, szkoła podstawowa numer 23 przy ulicy Norwida, szkoła podstawowa numer 25 z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi przy ulicy Prądzyńskiego, szkoła podstawowa numer 26 przy ulicy Berwińskiego, szkoła podstawowa numer 27 na osiedlu Winiary, szkoła podstawowa numer 28 przy ulicy Chojnickiej, sportowa szkoła podstawowa numer 29 na osiedlu Pod Lipami, szkoła podstawowa numer 33 z oddziałami dwujęzycznymi i sportowymi przy ulicy Wyspiańskiego, szkoła podstawowa numer 34 na osiedlu Bolesława Śmiałego, szkoła podstawowa numer 35 na osiedlu Łokietka, szkoła podstawowa numer 36 przy ulicy Słowackiego, szkoła podstawowa numer 38 przy ulicy Brandstettera, szkoła podstawowa numer 40 z oddziałami integracyjnymi przy ulicy Garbary, szkoła podstawowa numer 42 przy ulicy Różanej, szkoła podstawowa numer 45 przy ulicy z tego co pamiętam Głównej, ale również z siedzibą przy Harcerskiej, szkoła podstawowa numer 46 przy ulicy Inowrocławskiej, szkoła podstawowa numer 47 na osiedlu Czecha, szkoła podstawowa numer 48 przy ulicy Sarmackiej, szkoła podstawowa numer 50 z oddziałami integracyjnymi na osiedlu Stare Żegrze, szkoła podstawowa numer 51 na osiedlu Lecha, szkoła podstawowa numer 53 przy ulicy Głuszyna, szkoła podstawowa numer 54 przy ulicy Małoszyńskiej, szkoła podstawowa numer 55 przy ulicy Szpaków, szkoła podstawowa numer 56 przy ulicy Tarnowskiej, szkoła podstawowa numer 57 przy ulicy Leśnowolskiej, szkoła podstawowa numer 58 przy ulicy Ławica, szkoła podstawowa numer 59 przy ulicy Baranowskiej, szkoła podstawowa numer 60 przy ulicy Boranta, szkoła podstawowa numer 61 przy ulicy Szczepankowo, szkoła podstawowa numer 62 przy ulicy Druskiennickiej, szkoła podstawowa numer 63 przy ulicy Starołęckiej, Szkoła podstawowa nr 64 na osiedlu Orła Białego, szkoła podstawowa nr 65 na osiedlu Kosmonautów, szkoła podstawowa nr 66 na osiedlu Przyjaźni 136 i z siedzibą na 127, szkoła podstawowa nr 67 z oddziałami dwujęzycznymi sportowymi na osiedlu Stefana Batorego, szkoła podstawowa nr 68 na osiedlu Jana III Sobieskiego, szkoła podstawowa nr 69 przy ulicy Jarochowskiego, szkoła podstawowa nr 70 przy ulicy Pięknej, szkoła podstawowa nr 71 przy ulicy Przybyszewskiego. Ona w nazwie, z tego co pamiętam, nie ma takiego rozszerzenia. Tak, tak. I specjalnymi, tak jest. Natomiast ta szkoła jako taka nie ulega przekształceniu, ale oczywiście, kiedy będziemy debatowali o tej sieci, to jest jeden pewnie z takich elementów, gdzie to rozszerzenie w naturalny sposób będzie musiało się pojawić. Zresztą, tak jak powiedziałem, to rozporządzenie ministerialne przewiduje, że nazewnictwo wszystkich placówek powinno odzwierciedlać typy oddziałów czy rodzaje oddziałów, które w tych placówkach są, a więc wszędzie tam, gdzie placówce jest, na przykład w szkole podstawowej, oddział sportowy, oddział integracyjny i hipotetycznie oddział dwujęzyczny, to de facto końcowo będzie tę nazwę szkoły będziemy musieli zmienić, będziemy Państwu radnym proponować zmianę, będzie to musiała być szkoła podstawowa numer X z oddziałami dwujęzycznymi, integracyjnymi i sportowymi. Tak, tak, tak. Placówki specjalne są w ogóle w uchwale dotyczącej szkół dziś ponadgimnazjalnych, a docelowo ponadpodstawowych. I szkoła podstawowa nr 72 przy ulicy Newtona, szkoła podstawowa nr 73 przy ulicy Drzymały, szkoła podstawowa nr 74 przy Trybunalskiej, szkoła podstawowa nr 75 przy Powstańców Wielkopolskich, szkoła podstawowa nr 77 przy ulicy Dmowskiego, szkoła podstawowa nr 78 przy ulicy Żonkilowej. Oj, ale... Bo zespół ma, tak jest. Natomiast nazewnictwo szkół jakby jest dokładnie takie, jak jest w tej chwili formalnie, ponieważ ta szkoła jakby przekształceniu nie ulega, więc pozostaje nazwa taka, jaka jest w tej chwili nazwa szkoły wchodzącej w zespół. Zespół ma w swoim rozwinięciu. No to są właśnie takie zaszłości, które docelowo będziemy musieli wyprostować. Będzie rozporządzenie ministerialne, a więc będzie też jakby konieczność nałożona na nas. Tak, oczywiście, jeżeli nie przeczytałem, to mój skrót dokładnie tak jak jest w tabeli, tak ta nazwa będzie wyglądać. Tak, zobacz, tak już dobrze. Szkoła podstawowa nr 79 przy ulicy Jesionowej, szkoła podstawowa nr 80 przy ulicy Pogodnej, szkoła podstawowa 82 przy ulicy Krakowskiej, szkoła podstawowa 83 Wejery przy ulicy Brandsztetera, szkoła podstawowa 84 i tutaj oczywiście zmianą jest to, że ona od 1 września 2017 nadal będzie szkołą w jednej siedzibie przy ulicy Świętego Szczepana, a dopiero w 2018 roku będzie miała dwie siedziby, czyli przy ulicy Świętego Szczepana i przy Łozowej. Szkoła podstawowa nr 85 przy Tomickiego, szkoła podstawowa nr 87 przy ulicy Leszka, szkoła podstawowa nr 88 przy ulicy Swoboda, szkoła podstawowa nr 89 przy ulicy Sochaczewskiej, szkoła podstawowa nr 90 przy Chociszewskiego, szkoła podstawowa nr 91 przy ulicy Promyk i szkoła podstawowa nr 92 z oddziałami przysposabiającymi do pracy przy ulicy Słowackiego. Tam wszędzie, gdzie była możliwość przywrócenia numeracji tych szkół przed reformy z lat 98-99, reformy pana ministra Handkego, tam taką numerację przywróciliśmy. Przez rok jeszcze będzie się mieściło tam gimnazjum numer 43. Tak, z dniem 1 września 2018 roku. To jest ten jedyny wyjątek, jeśli chodzi o włączenie. Wszystkie pozostałe gimnazja zostaną włączone, czy tak proponujemy Państwu radnym, z dniem 1 września 2017 roku. i projekty szkół, projekty obwodów szkół. Myślę, że odpalimy tylko, prosimy o chwilę cierpliwości, musimy odpalić te załączniki obwodów.
Chcecie Państwo chwilę przerwy na to odpalenie?
Ile czy... nam potrzeba?
Nie.
To pytanie do Państwa radnych, może w międzyczasie na Komisji Oświaty przyjęliśmy taką formułę, że przedstawialiśmy tylko te projekty, czy te projekty obwodów szkół, które się w tej sieci pojawiły i jakby szkół okolicznych, które, no przepraszam za sformułowanie, musiały się złożyć na ten obwód. Czy Państwo radni chcą zobaczyć wszystkie obwody wszystkich szkół, czy tylko wystarczy, że pokażemy te, które są dobrze? Będą w takiej wersji. I teraz krótka informacja. Oczywiście w pracach nad obwodami, wyznaczeniem obwodów do nowo pojawiających się w sieci szkół podstawowych, analizowaliśmy dane demograficzne i tutaj dzięki dużemu zaangażowaniu i pomocy Geopozu za każdym razem zespół weryfikował te zmiany potencjału demograficznego w różnych częściach miasta. Brał oczywiście pod uwagę również kwestię odległości, bo jak Państwo radni wiedzą, zgodnie z przepisami prawa oświatowego, ona w tych młodszych klasach nie może przekroczyć 3 kilometrów. Natomiast ten stan, czy te propozycje, które przedstawiamy, one uwzględniają wszystkie uwagi i zostały one uwzględnione przez pana prezydenta jako autopoprawki, które były wypracowane na poszczególnych kolejnych spotkaniach zespołów z udziałem państwa radnych, tych, którzy w tych pracach uczestniczyli. Natomiast nie jest uwzględniona ta poprawka, którą komisja przegłosowała na ostatnim posiedzeniu, ona nie jest uwzględniona jako autopoprawka prezydenta i tę zmianę, którą komisja przegłosowała jako swoją opinię do projektu uchwały, no, po prostu traktujemy jako propozycję komisji, która będzie musiała być przegłosowana. Natomiast wszystkie wcześniejsze zmiany są uwzględnione w tych projektach. Pan przewodniczący się zgłasza, to może od razu ja odpowiem na...
Nie wiem, czy to jest koniec prezentacji?
Nie, to teraz pokażemy te obwody.
Tak, ale Państwo pokażecie te obwody tak sygnalnie, bo zakładam, że będą pytania do niektórych obwodów.
Oczywiście, to, tak. Jasne. Tak jest, te, które się pojawiły i od razu otaczające, będzie widać jakaś nastąpiła zmiana obwodów otaczających.
Proszę Państwa, teraz przedstawiamy wersję, która była włączona do projektu uchwały i którą Państwo z projektu uchwały mieli możliwość zapoznania się i pokażemy te 8 szkół nowych, a potem za chwileczkę pokażemy to, co wczoraj ostatecznie na zespole wypracowaliśmy, czyli będą też chociażby szkoła podstawowa numer 2 z tą autopoprawką wczorajszą. Chyba, że Państwo radni
sobie... Czyli teraz Państwo pokazujecie obwody szkół podstawowych na ratajach, tak?
Znaczy no od numeru...
No czyli...
żeby być precyzyjnym.
Co pokazujecie?
Będziemy pokazywać tylko obwody nowych szkół. No, natomiast dobrze. Wyświetlamy to w takiej kolejności. Obwód, który jest w projekcie uchwały i zaraz pokażemy obwód, który przyjęliśmy jako...
To może w drugiej części z te autopoprawki, bo to jest w innym pliku i trzeba się przelogować znowu.
To może inaczej. To pokażemy chyba już, jeżeli państwo radni się zgodzą, nie będziemy pokazywać tych, które są w projekcie uchwały, tylko tych, które są w autopoprawce jako ostateczna wersja przypracowana przez zespół.
Dobrze, czy ktoś z państwa radnych ma przeciwny wniosek? Czy tak możemy? Okej, okay, czyli pokazujecie tylko autopoprawkę.
Czyli tu mamy obwód szkoły podstawowej numer 2. Jeżeli państwo radni jakiekolwiek uwagi będą zgłaszali, to proszę od razu na bieżąco. Wydaje, znaczy według naszej najlepszej wiedzy to są te, które są po pracach zespołu. Czyli na godzinę 16 na rozpoczęcie ostatniego posiedzenia komisji. Do tego jest poprawka, tak jest, do tego jest poprawka komisyjna. Tak jak powiedziałem, ta jedna poprawka nie jest uwzględniona, poprawka komisyjna nie jest uwzględniona poprzez autopoprawkę pana prezydenta. Więc pokażemy to, co jest uwzględnione przez autopoprawkę pana prezydenta. O. Następną poproszę. Dwójka to teraz powinna być 33. Aha, dobrze, pokażemy też te obwody sąsiadujących szkół w takim razie. 19, czyli tych, które jakby straciły część swojego obwodu na, w związku z powstaniem szkoły podstawowej numer 2. Pan przewodniczący kontroluje, czy jest wszystko. Tak jest, szkoła podstawowa numer 51. To jeszcze 20. Jeszcze 20. I szkoła podstawowa numer 20. A więc te szkoły, których obwody się zmieniły w związku z pojawieniem się szkoły podstawowej numer 2. I teraz, jeżeli nie widzę pytań, uwag, to przejdziemy do szkoły podstawowej numer 33. Jest uwzględniona. Tak, pokazać ją od razu? Jeszcze cofniemy się, mamy się cofnąć? Możemy się cofnąć, to cofnijmy się. Tak, pokażemy jeszcze tą 50, oczywiście. Jak ostatnia?
Aha, dobra. Okej, ale ja nie występowałam żadnym.
Dobrze, bardzo dziękuję. I z powrotem 33. No tak, po kolei już. No wiem, czy jest tą trzecią jeszcze raz wyświetlać państwu radnym? Proszę pokazać.
Dobrze, i dlatego pan do mnie dzwonił? Aha, dobra, to przepraszam, to ja muszę kończyć.
Dobrze, to teraz po kolei sąsiadujące. 9. Tak. I 26.
Co my tutaj? Przepraszam bardzo, co my w tej chwili robimy w zasadzie?
Pokazujemy obwody tych szkół, które...
No dobrze, ale my tu mamy, nie mamy nic na ekranie.
Ale pan... Ale pan
coś,
to ja nie wiem,
a pan dyrektor coś mruczy pod nosem do siebie, więc...
Nie, nie, przed chwilą była szkoła 33, a pan przewodniczący kontroluje i, że tak powiem, wiemy, że jest prawidłowo wyrysowany przez głowę.
To w takim razie na tych naszych ekranach tu nie ma nic.
To teraz, poproszę o szkołę podstawową numer 9, o...
A, teraz jest, tak.
O. Tak jest. 26. Tak jest. 90 jeszcze. To chwilkę trwa, bo musimy odpalić każdy plik. No niestety. O, i 90. To przechodzimy do szkoły podstawowej numer 47. Szkoła podstawowa numer 47, jej obwód. I szkoła podstawowa numer 6, tak jest. Nie, szóstki nie pokazywaliśmy jeszcze. I szkoła podstawowa numer 6. I przechodzimy do szkoły podstawowej numer 67. Tak jest, na osiedlu Batorego i szkoła 34, z której obwodu wycięty został obwód dla szkoły podstawowej numer 67 na osiedlu, położona na osiedlu Śmiałego. I przechodzimy do szkoły podstawowej numer 72. Szkoła podstawowa numer 72. Czy przy szkole podstawowej numer 7 też pokazać ten obwód? To pokażemy ten obwód siódemki też. I 7. A jeszcze proszę nie wyłączać, jeszcze chwilę. Tak jest. Szkoła podstawowa numer 73. Tak, 73. To 89. Proszę pokazać obwód. Rozumiem, że 23 i 27 możemy sobie pominąć. Osiemdziesiąta dziewiąta. Dobrze. Szkoła podstawowa numer 91 teraz. Tam też chyba była korekta. Tam też była korekta. Szkoła podstawowa numer 91. A nie ma jej tutaj?
To co jest, czego nie ma tutaj? Bo...
No to pokażmy to od razu. Tak jest.
No bo już pokazujemy to, co jest do przyjęcia do protokołu.
Tak jak generalnie pokazujemy
tą
poprawkę, tak to... żeby nie mącić państwu radnym. Nie, zasadniczo pokazujemy oczywiście to, co jest po autopoprawce, więc tutaj nasz błąd, że... O! I to się zgadza. Tak, dobrze, to obwód 88. Dobrze. I 92 teraz. Dobrze, to już nie będziemy wyświetlać w takim razie. I to będzie koniec, jeśli chodzi o... Dobrze, to jeszcze się cofnijmy. 70 i 71, też po tej zmianie. A 74? 70. 71, a czwartą też? Tam była jakaś zmiana w 74, bo nie pamiętam już. 71. 74 też, panie przewodniczący? To 74 też. Ale pokażmy. Proszę pokazać. Dobrze, na tym zakończymy przedstawianie obwodów. Dobrze. Pokażmy.
Proszę państwa, właśnie. Dobrze. Osiemdziesiąt pięć.
Siódemka. Tak szybko nie wyłączać.
Nie, bo tam były drobne zmiany z
prowadzeniem. 54.
Tak, jesteśmy na takim etapie, że pan radny Aleksandrowicz sprawdza, czy zostały uwzględnione zmiany, które zostały uzgodnione.
Tak jest.
Dlatego to tak miga. Więc na odpowiedzialność pana Aleksandrowicza teraz.
I 72. I to już będzie chyba wszystko ze zmian. Siódemkę jeszcze raz. Nie, nie, to skończymy. To pierwszą już kończymy. I siódemka jeszcze raz. Bardzo dziękuję. Przy tej okazji jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim państwu radnym, a szczególnie panu przewodniczącemu Aleksandrowiczowi za pracę. Jest to kolejny czas, kiedy pracujemy nad obwodami i bez zaangażowania pana przewodniczącego na pewno nie byłoby to tak sprawne i precyzyjne, jak miało to miejsce, więc naprawdę bardzo, bardzo serdecznie wszystkim państwu radnym oczywiście, ale panu przewodniczącemu szczególnie dziękuję. I teraz do tego projektu uchwały jeszcze są już przeze mnie generalnie omówione, ale dwie autopoprawki pana prezydenta. Jedna to jest ta, o której już mówiłem na komisji, która dotyczy i uchwały, i załączników, znaczy przede wszystkim, przepraszam, dotyczy załączników. Tam, gdzie zmienia się drugie liceum ogólnokształcące mistrzostwa sportowego na sportowe liceum ogólnokształcące, tam, gdzie zmienia się szkoła podstawowa nr 72 z oddziałami sportowymi na szkołę podstawową nr 72 z oddziałami dwujęzycznymi i sportowymi. Zmienia się tam również placówka, do której którą przekształceniu ulega gimnazjum 58, bo zamiast włączenia do szkoły podstawowej nr 54 pojawia się tam 38 dwujęzyczne liceum ogólnokształcące. I druga autopoprawka pana prezydenta, która związana jest ze zmianą wynikającą z przesunięcia o rok włączenia gimnazjum 43 do szkoły podstawowej nr 84, a więc powoduje, że w sieci pojawia się jeszcze od 1 września 2017 roku gimnazjum 43, a szkoła podstawowa nr 84 nie ma wskazanej tej drugiej siedziby przy ulicy Łozowej. I to jest chyba, tu jeszcze patrzę na panią kierownik kontroli, chyba wszystkie zmiany, które są w autopoprawce i w ten sposób, i oczywiście, przepraszam, oczywiście w tej autopoprawce są również zmiany załączników, tak jak tu pokazaliśmy przed chwilą, dotyczące obwodów. I to są wszystkie zmiany, jakie autopoprawką przedstawiamy, a więc jedna jedyna, która nie jest uwzględniona z tych dyskusji, to jest ta zmiana, która jest zaproponowana jako poprawka komisji do obwodu szkoły podstawowej nr 51 i 19 chyba, tak? Dobrze pamiętam? I dwójki, tak. Dziękuję. Jeżeli będą pytania szczegółowe, to oczywiście postaramy się na nie odpowiedzieć. Bardzo prosimy państwa radnych o podjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Przedstawił pan prezydent i pan dyrektor wydziału projekt w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. I nie widzę tutaj. A są karty obiegowe, dobrze. Jeśli chodzi o opinię komisji, opinia Komisji Oświaty i Wychowania, tutaj w opinii Komisji Oświaty i Wychowania jest poprawka. Poprawka dotycząca rozszerzenia proponowanego przez prezydenta obwodu szkoły podstawowej nr 19 o część dotychczasowego obwodu szkoły podstawowej nr 51 zgodnie z propozycją zespołu oświatowego przedstawioną do konsultacji radom osiedli. Za tą poprawką głosowało 4 radnych, 3 było przeciw i 1 osoba wstrzymała się od głosu. I jest też wniosek mniejszości, czy nawet nie mniejszości, bo tutaj jest wniosek pana radnego Adama Pawlika, ale on nie jest członkiem Komisji Oświaty. Czy to jest, jakie mam to... No dobrze, to nie wiem, czy w tym momencie, ale już w tym momencie przedstawiam, że pan Adam Pawlik zgłosił poprawkę do tej uchwały. W załączniku dokonać zmiany proponowanego obwodu SP19 i SP numer 2 w ten sposób, że całe osiedle Jagiellońskie znajdzie się w obwodzie nowo tworzonej SP numer 2. I to są wszystkie opinie, czy jedna poprawka dołączone do tego projektu uchwały. Do głosu zapisał się pan przewodniczący Przemysław Aleksandrowicz. Czy to ma być opinia komisji, czy w imieniu klubu? A w imieniu komisji nie. Dobrze. Czyli w imieniu klubu pan Przemysław Aleksandrowicz i następnie pani radna Joanna Frankiewicz. Też w imieniu klubu, tak? Czy...
Panie prezydencie, pani przewodnicząca albo panie przewodniczące i panowie przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ no, jak zazwyczaj pan prezydent Wiśniewski nie może się powstrzymać od uwag zasadniczych o reformie oświatowej, no to ja też z obowiązku muszę powtórzyć to, czego mogłem nie powtarzać. Otóż propozycja likwidacji gimnazjów i powrotu do 8-klasowej szkoły podstawowej oraz 4-letniego liceum i 5-letniego technikum została wpisana do programu Prawa i Sprawiedliwości na skutek kilkuletniej dyskusji, która toczyła się w społeczeństwie, a szczególnie w środowisku edukacyjnym. Reforma wprowadzona w 1999 roku przez ministra Handkego, istotnie zmodyfikowana przez zmianę podstawy programowej zmiany dokonane przez panią minister Hall w 2009 roku, miała naszym zdaniem zdecydowanie więcej wad niż stary system 8-letniej szkoły podstawowej oraz 4- lub 5-letniej szkoły maturalnej. 17 lat doświadczenia z tym systemem gimnazjalnym i podstawowej szkoły 4-letniej i liceum 3-letniego podpowiadało nam, że system, który wciąż jeszcze formalnie obecnie obowiązuje, bo obowiązuje do końca tego roku szkolnego, działa źle i że powinien być zmieniony. Społeczna dyskusja, która odbyła się w zasadzie przez całe lata 2000, ale zwłaszcza w ostatnich kilku latach, miała dwa główne wątki. Nie będę rozwijał wątku problemów wychowawczych związanych z 6-letnią szkołą podstawową, 3-letnim gimnazjum i 3-letnim liceum, ale bardzo bym prosił, żebyśmy nie udawali, że tej dyskusji o problemach wychowawczych spowodowanych przez ten system organizacyjny, bo to przede wszystkim zmiany organizacyjne o tym zadecydowały, że tej dyskusji nie było. Była i na wady tego organizacyjnego podziału procesu wychowawczego na trzy zupełnie odrębne etapy, z których dwa są jedynie 3-letnie, wielokrotnie w tej dyskusji były podkreślane. I wypowiadali się o tym zarówno teoretycy wychowania, psycholodzy, pedagodzy, jak i praktycy. Dla mnie najistotniejszy był wątek dydaktyczny, jeśli można byłoby prosić, jeżeli państwo będą ciszej, to ja będę mówił szybciej, a jeżeli państwo będą głośniej, to ja będę mówił wolniej. Więc
mam
może...
wyraźną groźbę, która będzie spełniona, jak znam życie, więc bardzo bym prosiła.
Bardzo.
No przeszkadzają, no ja wiem.
Bardzo proszę. Otóż dla mnie najistotniejszy był wątek dydaktyczny. W poprzednim systemie niewychowawczy, a dydaktyczny, no tak. W poprzednim systemie naukę w szkole średniej, nowej szkole, po szkole podstawowej, rozpoczynali 15-latkowie. W tym module, który ciągle nadal obowiązuje, system nauczania tego przedmiotowego tak naprawdę był jeden system nauczania ogólnokształcącego, ponieważ to były 3 lata gimnazjum i 1 rok liceum, które razem stanowiły 4-letni cykl wykształcenia ogólnego. Stąd też, kiedy ostatnio słyszymy, że na przykład w referendum mają być pytania, czy jesteś za skróceniem wykształcenia ogólnego, to muszę powiedzieć, że tak zadane pytanie jest pytaniem zadanym fałszywie, ponieważ szkoła podstawowa miała 3-letnie nauczanie zintegrowane oraz klasy 4-6, które wielu przedmiotów nie nauczały. Zamiast biologii, fizyki, chemii, geografii była po prostu przyroda. System szkoły 8-letniej, który pamięta spora część z nas i który w tej chwili ma być przywrócony od nowego roku szkolnego, zakłada jednak 2 cykle wykształcenia ogólnego. 4-letni w szkole podstawowej w klasach 5-8, przy czym poszczególne przedmioty biologia i geografia od klasy, biologia, geografia, historia od klasy 5, fizyka, chemia od klasy 7. To jest pierwszy 4-letni cykl kształcenia ogólnego. Drugi cykl 4-letni kształcenia ogólnego to przywrócone ogólnokształcące liceum. Mało kto dzisiaj pamięta o tym, że po zmianie reformy Handkego przez panią minister Hall rozporządzeniem o zmianie podstaw programowych z grudnia 2008 roku, które systematycznie w kolejnych latach 2009-2011 trafiało do kolejnych klas gimnazjów, a 2012, 13 i 14 do kolejnych klas liceów, że ta zmiana praktycznie zlikwidowała liceum ogólnokształcące. Pierwsza klasa liceum to jest obecnie 4. klasa gimnazjum, w sposób niespotykany w innych krajach, realizowana w zupełnie innej szkole z innymi nauczycielami, chociaż jest to cykl 4-letni programu nauczania przedmiotowego, a klasa 2 i 3 to coś na kształt anglosaskiego koledżu, który przygotowuje wyłącznie do ścisłych kierunków studiów biologiczno-medycznych, matematyczno-politechnicznych bądź humanistycznych. I w tej chwili, w tym systemie, który jeszcze obowiązuje, praktycznie nie jest możliwe, aby ta decyzja o studiach była zmieniona po wyborze profilu. Jest to nie tylko niemożliwe w profilu biologiczno-chemicznym czy matematyczno-fizycznym, ale nawet w profilu humanistycznym, ponieważ aby dostać się na studia humanistyczne na dobrej uczelni, trzeba tak zdać maturę rozszerzoną z historii, że w żaden sposób nie jest w stanie tego zrobić ktoś, kto miał w 2 ostatnich latach liceum 2 godziny przedmiotu, który łączy historię wiedzy o społeczeństwie, część wiedzy od przedsiębiorczości, część wiedzy z przysposobienia obronnego i wiedzy o kulturze, podczas gdy do tej matury rozszerzonej staje uczeń, który miał przez 2 lata 6 godzin historii i 3 godziny WOS-u, 9 godzin przedmiotów historyczno-politologicznych. Jest jeszcze jeden element, powiedziałbym, związany z edukacją obywatelską. W obecnym systemie tak fundamentalne zagadnienia, jak funkcjonowanie ustrojów demokratycznych, autorytarnych, totalitarnych, sprawa konfliktu między wolnością obywateli i ich przekonaniami, a między wymaganiami prawa państwowego, czy wreszcie doświadczenie najbardziej krwawego stulecia, które zaczęło się w 1914 roku, a trudno powiedzieć, kiedy skończyło się w wieku XXI, bo masowe rzezie w Syrii czy Iraku mamy do dzisiaj. Te wszystkie zagadnienia w obecnym, ciągle obowiązującym systemie rozważają gimnazjaliści, bądź ewentualnie uczniowie w pierwszej klasie liceum. My uważamy, że lepiej, aby te fundamentalne zagadnienia dla edukacji obywatelskiej były rozważane przez młodzież 18-19-letnią.
Przepraszam bardzo, czy stojący już pod ścianą mogą troszeczkę ściszyć rozmowy albo...
Już pełnoletnią i uczestniczącą w życiu politycznym. Z tych powodów, ze względu na wzrost godzin nauczania w poszczególnych przedmiotach, kiedy rozpatrujemy oba te cykle, 4-letnie, 5-8 klasa szkoły podstawowej i 1-4 klasa rzeczywiście ogólnokształcącego liceum bądź technikum, Z tych względów naszym zdaniem ta reforma jest zdecydowanie potrzebna i pozwoli uzyskać lepsze przygotowanie absolwentów i ogólnokształcących liceów, i techników do studiów wyższych. I to tyle, jeżeli chodzi o ogólne uzasadnienie do zmian w edukacji. Co do tempa zmian, no ja niestety jeszcze pamięć mam dobrą, chociaż mam 56 lat i pamiętam, że wybory w roku 97, kiedy się odbywały we wrześniu, to o reformie gimnazjalnej nie było ani słowa. O tym, że gimnazja mają powstać, dowiedzieliśmy się w roku 98. 1 września 99 roku te gimnazja wystartowały, a podstawy programowe, o których dzisiaj tyle czytamy w gazetach, były pisane w maju lub w czerwcu 99 roku. Zarówno pan minister Handke, jak i obecnie pani minister Zalewska zrealizowali podstawową zasadę, to znaczy jeżeli wprowadza się zmiany fundamentalne, muszą one być wprowadzone szybko i w okresie jednej kadencji. I jest hipokryzją mówienie, że można to było zrobić inaczej i inaczej nie działo się w roku 99. Jeżeli chodzi o proponowane uchwały, a przede wszystkim tą uchwałę o sieci, nowej sieci szkół podstawowych, przyświecały nam, to znaczy mówię o radnych zarówno Klubu Prawa i Sprawiedliwości, w imieniu którego się wypowiadam, ale także myślę radnych pracujących w zespole. Takie podstawowe zasady, 3 czy 4. Po pierwsze, minimalizacja konfliktów. To znaczy, żeby tych konfliktów było stosunkowo najmniej przy tej operacji strukturalnej, która zawsze z natury rzeczy pewne konflikty generuje. Po drugie, żeby uwzględnić rolę środowisk lokalnych. I tu mówię zarówno o środowiskach szkolnych, poszczególnych społeczności szkolnych, jak i o środowiskach osiedlowych. Bo nasze działania w tym zespole oczywiście były związane też z tym echem, które odbieraliśmy z poszczególnych rad osiedli. Wreszcie trzecia zasada, aby w miarę możliwości zapewnić pracę dla jak największej ilości nauczycieli, zwłaszcza z gimnazjów, ponieważ oni, przechodząc do szkół podstawowych lub w rzadszych przypadkach ponadpodstawowych, będą mieli tą sytuację najtrudniejszą. Można powiedzieć, że te pierwsze zasady, to znaczy unikania konfliktów, rozmowy z poszczególnymi szkołami, rozmowy z radami osiedli, to miały na względzie przede wszystkim dobro dzieci i rodziców, chociaż także pośrednio nauczycieli. A ta druga sprawa, czyli sprawa pracy dla pedagogów, przede wszystkim z gimnazjów, ale także z innych typów szkół, to przede wszystkim patrzyliśmy tutaj na nauczycieli, ale także na dzieci i rodziców, ponieważ i dzieci, i rodzice zasługują na nauczycieli dobrych i doświadczonych. Wydaje się, że na tyle, na ile można było kompromis osiągnąć, na tyle osiągnąć się go udało i na ile można było zminimalizować pola konfliktów, to staraliśmy się zrobić. To, że żadna ze szkół nie zostaje wygaszona, czyli inaczej mówiąc, w żadnej ze szkół nie będzie tak, że wszyscy pracownicy, a zwłaszcza nauczyciele, dostają po prostu wymówienie, bo zakład pracy przestaje istnieć, to jest niewątpliwie wspólnym osiągnięciem wszystkich ludzi zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Żadna szkoła nie jest wygaszona, czyli żaden zakład pracy nie jest zlikwidowany, są one włączane do innych zakładów pracy, szkół, bądź przekształcane. Myślę, że pewne działania, chociażby sprawa obwodów i naboru do poszczególnych szkół, będą wymagały korekty, ale tą korektę będziemy mogli wprowadzać po roku, dwóch lub trzech doświadczeń. Pewne drobne rzeczy wymagają pewnie zmian ustawowych, stąd też na przykład w przypadku szkoły 92 na Słowackiego zapisaliśmy, że rekrutację rozpocznie ona dopiero w roku 19, to jest ostatni rok, w którym może rozpocząć rekrutację, Mamy nadzieję, że do tego czasu uda się przeprowadzić zmianę w przepisach prawa tak, aby możliwe było powołanie szkoły niepełnej dla uczniów, którzy w pewien sposób wypadli z systemu edukacji, którzy mają 2- lub 3-letnie opóźnienia w stosunku do swoich roczników i dla których musi być szkoła, która zapewne od klasy 6, a na pewno od klasy 7 i 8 będzie mogła być szkołą dla, prawie że dla dorosłych, a na pewno dla młodocianych pracowników przysposabiającą ich do pracy. Ale na to rozwiązanie, o to rozwiązanie musimy prosić posłów, ponieważ to bez zmiany ustawowej na razie się nie uda. W tej sytuacji Klub Prawa i Sprawiedliwości poprze tą uchwałę, ponieważ wydaje nam się, że udało się w maksymalny sposób, na ile było to możliwe, dojść do porozumienia mimo różnych interesów różnych grup i środowisk.
Dziękuję bardzo. I pani radna Joanna Frankiewicz w imieniu klubu PRO.
Będę mówiła znacznie, znacznie krócej. Tym bardziej, że część z mojej wypowiedzi już się pojawiło na poprzedniej sesji. I tak. Klub Prawa, Klub Poznański Ruch Obywatelski nie jest klubem partyjnym, jest klubem samorządowym. Stąd też bardziej interesuje nas lokalne nasze pole, miasto Poznań, a nie wielka polityka. Ale ponieważ z jednej i z drugiej strony padły tutaj polityczne deklaracje, to i ja powiem o naszym klubowym, aczkolwiek dzisiaj jestem jedynym reprezentantem naszego małego klubu. Koledzy mają inne zawodowe wyzwania, ale powiem o naszym klubowym stanowisku wobec obecnej reformy. Otóż tak. Trudno się dziwić, że partia, która w wyborach jako jedno z najważniejszych swoich haseł miała likwidację gimnazjum i reformę oświatową, w momencie, kiedy zaczęła rządzić z wyboru wyborców, czy nam się to podoba, czy nie, zaczęła rządzić samodzielnie, tą reformę wdraża. To jest reforma, z którą Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów i uważam, że naraziłoby się przede wszystkim swoim wyborcom, a więc dużej części społeczeństwa polskiego, gdyby tego hasła wyborczego nie realizowało. To jedno. Uważaliśmy i nadal uważamy, że tak jak błędem było tworzenie gimnazjów i zawierucha w jedną stronę w roku 99. Wiem, ile to trudu kosztowało samorząd, chociaż nie byłam wtedy w samorządzie, ale między innymi to mój mąż świętej pamięci, prezydent Maciej Frankiewicz, tą sieć przekształcał i wiem, ile to trudu kosztowało. I dlatego być może nie był to dobry pomysł, ale odkręcanie tego w drugą stronę również być może najszczęśliwszym pomysłem nie było. Ale się zadziało, bo wygrała partia, która za jedno ze swoich głównych haseł ten postulat wzięła na sztandary. I teraz nie podoba mi się podejście władz miasta Poznania, szczególnie pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Niestety tutaj trochę zaczął się ostatnio wpisywać pan prezydent Mariusz Wiśniewski w ten klimat. Akcentowanie w momencie, kiedy decyzja została podjęta, akcentowanie tego, jak to musimy się zmagać i jak to wiele trudu kosztuje i jaka ta reforma zła i jaki ten rząd Prawa i Sprawiedliwości jest obrzydliwy, że nam każe to robić. To naszym zadaniem, proszę państwa, jako samorządu jest zrobić to tak, aby było to jak najlepiej dla dzieci, dla mieszkańców i nie jest to żadna łaska z naszej strony i żaden wielki trud. Owszem, trochę trudu to kosztowało, bo spotykaliśmy się bardzo często jako zespół oświatowy, którego też byłam członkiem, ale no przestańmy już mówić o tym, jak to właśnie zły rząd kazał dobremu Poznaniowi takie zmiany wprowadzać. I mam nadzieję, że już tego typu komentarze ze strony pana prezydenta padły po raz ostatni. Nie, no ja rozumiem, ale że tak powiem, nie chciałabym po raz kolejny słyszeć z ust pana prezydenta, że ta reforma jest taka zła, a my tacy biedni. Koniec, zadziało się i już. Pracowaliśmy w zespole oświatowym i zostały wypracowane pewne kompromisy. Myślę, że w ogromnej większości został osiągnięty konsensus. Natomiast uważam, że miasto Poznań, pan prezydent, samorząd, pewnie i my jako Rada Miasta, bo myślę, że patrząc na układ sił w Radzie Miasta, to jednak ta uchwała i na deklarację Klubu Prawa i Sprawiedliwości ta uchwała zostanie podjęta. Ja na początku prac tego zespołu powiedziałam panu prezydentowi wobec tych danych, które trzymam w ręce, pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz, strasznie się niecierpliwy, że znowu pewnie za długo mówię, ale przypominam, że mówię jako przedstawiciel klubu, w związku z tym czas mam nieograniczony i proszę mnie nie deprymować swoimi minami pełnymi dezaprobaty, bo się strasznie zaczynam wtedy denerwować. Ale wracając do uchwały. Na początku pewnie pan, panie prezydencie, pamięta, wobec faktu, że faktycznie w tych wyliczeniach, które dostawaliśmy, i powtórzę to po raz kolejny, z tych wyliczeń jasno wynikało, mamy za dużo szkół ponadgimnazjalnych, czyli wkrótce ponadpodstawowych. Do 2020 roku, 2024 roku tych miejsc mamy nie wystarczająco, ale za dużo. Ja jeszcze raz przytoczę liczby. Otóż w liceach ogólnokształcących, samodzielnych, na 63 planowane oddziały w roku szkolnym 2016-17 otwarto 59, o 4 mniej. W liceach ogólnokształcących, w zespołach szkół ogólnokształcących na 55 planowanych oddziałów otwarto 51, czyli o 4 mniej niż planowano. W liceach ogólnokształcących, znajdujących się w zespołach szkół zawodowych, na 16 planowanych oddziałów otwarto 15 oddziałów, a więc o 1 mniej. W technikach na planowanych oddziałów, teraz mi się pokręciło, moment. W zasadniczych szkołach zawodowych, może najpierw to, na 38 planowanych oddziałów otwarto 20, a więc zaledwie trochę więcej niż połowę tego, co planowano. I wreszcie w technikach na 100 planowanych oddziałów otwarto 81. Na początku, tak jak mówię, wobec tych danych, które otrzymaliśmy z Wydziału Oświaty, a więc myślę, że są rzetelne, zresztą to są dane również z CIO, powiedziałam panu prezydentowi, pan prezydent pamięta, że ma niepowtarzalną szansę uporządkować sieć szkół ponadgimnazjalnych, a wkrótce ponadpodstawowych i zwalić całą winę na zły rząd Prawa i Sprawiedliwości. I albo z tej szansy skorzysta, albo w następnych latach w dalszym ciągu będziemy się borykali z problemami w wielu szkołach, które chcą otworzyć. Na przykład, jak czytam, 5 oddziałów otwierają 3. Chcą otworzyć 7 oddziałów, otwierają 6. Pytanie, w tych szkołach również są nauczyciele, którzy również mają etaty. Tutaj padła taka, jeden z argumentów to był taki, że właśnie troska o nauczycieli, też jestem nauczycielem, więc w pewnym sensie to rozumiem, troska o nauczycieli, o to, żeby etaty i tak dalej. To ja proponuję zapytać wobec faktu otwierania tak drastycznie mniejszej od planowanej ilości oddziałów, ilu nauczycieli musiało zmniejszyć godziny aktualnie zatrudnionym w innych szkołach ponadgimnazjalnych, wkrótce ponadpodstawowych nauczycielom. Mówię to również z troski o tych nauczycieli. I teraz co się dzieje? Za dużo mamy miejsc w szkołach, ekspertyzy i wyliczenia to potwierdzają i pojawiają się dwie szkoły, które głośno krzyczą. Dwie szkoły, które jedna ma pomysł na liceum terapeutyczne, druga ma pomysł na liceum dwujęzyczne. Tak naprawdę fajne pomysły, gdybyśmy mieli za mało, albo przynajmniej mniej więcej tyle miejsc, ile mamy zapotrzebowania w szkołach średnich, to byłyby fajne pomysły, warte zastanowienia. Ale otóż co się dzieje, aby przeforsować swoją ideę, te szkoły głośno krzyczą. Przychodzą z transparentami, przychodzą, lobbują wśród radnych, wydzwaniają, piszą, mają państwo prawo, ale to wszystko odbywa się w takiej atmosferze, że myśmy takiego lobbingu jak ze strony jednej ze szkół, to nie mieli dawno. Od posłów i senatorów po rodziców mieliśmy lobbowanie, które nie jest niczym złym. Natomiast również mieliśmy no, takie dość dziwne próby argumentacji, które nijak się mają do logiki. I teraz chcąc wyjść naprzeciw jednemu czy drugiemu pomysłowi, najpierw się odniosę do pomysłu liceum terapeutycznego. Udowodniano nam, że na to liceum jest zapotrzebowanie, ponieważ istnieje tylko jedno takie liceum terapeutyczne w Łodzi i ono jest przepełnione. To ja zadam inne pytanie. A dlaczego istnieje tylko jedno? Gdyby było zapotrzebowanie, to nie otwierałoby każde miasto w Polsce takiego liceum? I teraz mówię jako nauczyciel, który styka się z uczniami, z orzeczeniami i o potrzebie nauczania indywidualnego. Proszę państwa, naprawdę proszę mi wierzyć, rodzice, którzy przychodzą z tymi dziećmi, na przykład do mojego liceum, wybierają szkołę, w której są również uczniowie zdolni, mniej zdolni, średnio zdolni, z jaką argumentacją? Żeby to dziecko przynajmniej w części zajęć uczestniczyło w normalnej grupie rówieśników. Przykro mi bardzo, może zostanę opisana przez Gazetę Wyborczą albo inne medium, ale uważam, że zgoda na tworzenie liceum terapeutycznego to jest zgoda na tworzenie getta, gdzie dzieci, które powinny funkcjonować właśnie przynajmniej częściowo w miarę swoich możliwości w normalnym środowisku, w normalnej szkole, będą zachęcani do tego, żeby podjęli naukę właśnie z takimi samymi jak oni. Ja nie chcę państwu już zabierać więcej czasu. Powiem tylko tak, nauczanie indywidualne, które częściowo odbywa się właśnie w wersji indywidualnej, a częściowo w klasie z rówieśnikami, przynosi rewelacyjne efekty, bo to dziecko nie czuje się właśnie wyalienowane ze środowiska. I czasem dzieci, które przychodzą w pierwszej klasie z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego, nikt by nie pomyślał, że zdadzą maturę, a robią to z sukcesem, właśnie dlatego, że to nauczanie indywidualne w połączeniu, podkreślam, w połączeniu z funkcjonowaniem w normalnym środowisku, w normalnej klasie, daje tak rewelacyjne efekty, pomijając już akty solidarności ze strony innych uczniów, którzy aż się rwą do tego, żeby takiemu koledze pomagać w ten czy inny sposób. I oto teraz mamy drugi pomysł, liceum dwujęzyczne na bazie rewelacyjnego, naprawdę rewelacyjnego gimnazjum numer 58. Chyba, jeśli chodzi o wyniki w nauce, to najlepszego prowadzonego przez miasto Poznań gimnazjum na ulicy Małoszyńskiej. Chcąc wyjść naprzeciw, są dwa pomysły. Ja pomijam ten pomysł, kiedy bez konsultacji z liceum numer 33 na samym początku gimnazjum z Małoszyńskiej postanowiło przejść na ulicę Wyspiańskiego, bo to odbyło się w podobny sposób jak teraz pomysł z Łozową. Po prostu wysłano listy, nie skonsultowano tego ze środowiskiem, tym właściwym na ulicy Wyspiańskiego, ale to jakby od razu upadło. Potem były dwa pomysły. Albo utworzyć klasy dwujęzyczne w szkole podstawowej na Małoszyńskiej, i to wydawało się dobrym pomysłem również ze względu na zabezpieczenie nauczycieli gimnazjum, którzy by w naturalny sposób mieli klasy siódme i ósme w tamtej szkole podstawowej, ale nie zostało to zaakceptowane. No ja już nie chcę mówić o tym, o czym wczoraj mówiłam na komisji, nie będę o tym mówić, natomiast wiadomo dlaczego nie zostało zaakceptowane i wszyscy zainteresowani o tym wiedzą. Potem pojawił się pomysł inny, który moim zdaniem też był wart zastanowienia, aby utworzyć te klasy dwujęzyczne na bazie liceum numer 25 przy ulicy Widnej. I to się wydawało bardzo sensowne wobec faktu, że liceum na ulicy Widnej, tu według tych wyliczeń, faktycznie ma problem z naborem, ma puste przestrzenie i ma równocześnie rewelacyjny program wychowawczy. z planowanych 5 oddziałów otwarło 3, więc wydawało się, że te ambicje na liceum dwujęzyczne, czy liceum z klasami dwujęzycznymi na ulicy Widnej pozwolą jednej i drugiej szkole, pomogą jednej i drugiej szkole, pozwolą połączyć te grona, te jakby spójne wydawało się wtedy interesy i pozwolą stworzyć szkołę nowej jakości przy ulicy Widnej z oddziałami dwujęzycznymi. Ale się okazało, że to nie odpowiadało ambicjom grona z gimnazjum nr 58. I otóż co zrobiono? Postanowiono jakby tylnymi drzwiami, bez konsultacji ze środowiskiem z ulicy Łozowej, żeby przekonać pana prezydenta do tego, żeby zgodził się na otwarcie liceum dwujęzycznego na ulicy Łozowej. Nie podoba mi się takie procedowanie, pomijając, że jakby ten argument, o którym mówiłam, czyli za dużo miejsc w szkołach ponadpodstawowych, przyszłych, spowoduje nam zawieruchę, to również nie podoba mi się sposób załatwiania sprawy. I dlatego niestety nie będę mogła poprzeć tej uchwały ze względu niestety na te dwa przypadki, bo wydaje mi się, że zabrakło tu racjonalności i zabrakło tutaj trochę odwagi, żeby niestety nie zawsze wyjść naprzeciw tak zwanym krzykaczom, którzy przychodzą z transparentami i po prostu wywierają nacisk tego typu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja teraz sobie udzielę głosu. To nie będzie głos w imieniu klubu, więc będzie 7-minutowy, a może nawet krótszy. Chciałabym, pan przewodniczący Aleksandrowicz tutaj wygłosił obronę pani minister Zalewskiej i celowości wprowadzania tej reformy. Pani radna Frankiewicz, zastrzegając, że nie reprezentuje klubu politycznego, a samorządowy, tak jakby samorząd nie kreował polityki lokalnej, ale w każdym razie zastrzegając to, wygłosiła obronę polityki oświatowej PiS i pan minister Zalewski. Ja chciałam tylko, oboje mówili trochę nie na temat, potem w drugiej części swojego wystąpienia już wrócili do sieci szkół. Ja chciałam w związku z tym powiedzieć w tej części ogólnej, trochę nie na temat, czy trochę tylko będącej tłem tej nowej sieci szkół, czy powodem, że wprowadzenie gimnazjów 18 lat temu było podyktowane olbrzymimi problemami wychowawczymi w szkołach podstawowych, generowanymi przez 13, 14, a głównie 14 i 15-latków. Że samorządy przyjąwszy prowadzenie szkół, także właśnie podstawowych, były przez środowiska szkolne informowane o tym, jak bardzo 7-8 klasy wpływają na niemożność prowadzenia dobrej pracy wychowawczej, edukacji dzieci młodszych, jak bardzo młodsze dzieci w tych szkołach na tym tracą. I to było głównym motorem wprowadzenia czy powrotu do gimnazjów, które to gimnazja miały wielowiekową przecież tradycję w polskim systemie edukacji. Pierwotne założenia zakładały rygorystyczne rozdzielenie tych grup wiekowych. Gimnazja się sprawdziły w Polsce. 13-14-15-latkowie, absolwenci czy chodzący do tych gimnazjów osiągają znacznie lepsze wyniki. Pod każdym względem i wykazują to wszelkie testy kompetencji w tych grupach wiekowych prowadzone przez polskie czy międzynarodowe ośrodki. Czyli od strony edukacji, czy pani radna Frankiewicz, której przeszkadzały rozmowy pana radnego, mogłaby teraz nie przeszkadzać. I gimnazje się sprawdziły pod względem edukacyjnym. Zwracają na to uwagę eksperci obecnie, zwracają uwagę na to wyższe uczelnie. To wszystko nie zostało wzięte pod uwagę przez panią minister Zalewską i wprowadzających obecną reformę. Szkoda. Różnicą pomiędzy, bo tutaj pan radny Aleksandrowicz przywoływał rok 98, 99, ale nie dopowiedział, jak olbrzymi i powszechny był entuzjazm środowisk szkolnych, oświatowych, środowisk eksperckich wokół wówczas wprowadzanej reformy. Ja jeździłam do Warszawy na spotkania, tłumy zjeżdżały z całej Polski, także tłumy zjeżdżały do Poznania, nauczycieli, pedagogów, psychologów popierających i zainteresowanych wdrażaniem tych zmian. W tej chwili fundując naszej młodzieży powrót, czy wtłaczając ich z powrotem do szkół podstawowych, na pewno fundujemy im jedno, że będą najbardziej znudzonymi uczniami w Europie, bo nie ma innego kraju, w którym 15-latkowie byliby zmuszani, czy 14-latkowie dochodzenia do szkoły podstawowej. Jeśli chodzi o część tutaj tych wypowiedzi dotyczących tego, jak bardzo puste są nasze szkoły ponadpodstawowe, no apelowałabym o to, żeby nie wprowadzać takiej dezinformacji. Nasze szkoły ponadgimnazjalne, te, które są popularne, są przepełnione i nie mogą przyjąć więcej uczniów, mają kilku uczniów na jedno miejsce, chętnych kandydatów. Te mniej popularne, niektóre z nich owszem, mają wolne przestrzenie. Przykładem jest 25 liceum, czy nie wiem, liceum obecnie na osiedlu Piastowskim, ale to wszystko zmienia demontaż gimnazjów, który powoduje, że w wyniku demontażu gimnazjów zarówno szkoły podstawowe zwiększają się o 25%, swoją ilość uczniów zwiększają, i podobnie szkoły ponadpodstawowe zwiększają swoją ilość uczniów o 25%, no bo przychodzi do nich jeden rocznik, a dwa roczniki do szkoły podstawowej. W związku z czym ja osobiście nie przewiduję, ażebyśmy mieli za 5 lat problematycznie wolne przestrzenie w szkołach ponadpodstawowych. Dlatego głosując dzisiaj za tymi likwidacjami hipotetycznymi za 6 lat niektórych szkół, głosuję, ale nie jestem do tego przekonana, bo wydaje mi się, że sytuacja za 6 lat będzie taka, że nie będziemy mieli potrzeby i zmartwienia, że mamy gdzieś niewykorzystane miejsca w szkołach ponadpodstawowych. Te dane, które przytaczała pani radna Frankiewicz, są całkowicie, znaczy, no, szkoły chciałyby te słabsze przyjąć 6 oddziałów, a zgłosiły się 4 oddziały. No i co z tego wynika? No z tego wynika tylko to, że dyrektor miał nadzieję, ale no zawsze starają się szkoły przyjąć więcej uczniów, bo za każdym uczniem idzie pieniądz. Ale to niczego nie dowodzi. Teraz jeśli chodzi już o ostatnie 2 tematy, liceum terapeutyczne, niezwykle potrzebne. Dlaczego nie ma liceów terapeutycznych w innych miastach niż Łódź, gdzie stworzono 3 oddziały, a w tej chwili jest 20? No bo one więcej kosztują, więc samorządy się wzbraniają przed tworzeniem oddziałów 15-osobowych, bo one więcej kosztują niż oddziały 35-osobowe. Ale praktyka właśnie Łodzi pokazała, że jak kapitalne efekty to przynosi edukacyjne, które summa summarum się bardziej opłacają. Dziękuję. Nie wiem, czy to jest wskazane, żeby przy tak zasadniczej sprawie, jaką jest jednak wprowadzenie nowej sieci szkół, pani radna Halina Owsiana zgłasza wniosek formalny o zamknięcie listy mówców, w związku z czym wszyscy, którzy mają ochotę zabrać jeszcze głos, muszą się zgłosić, nawet jeżeli nie zamierzamy. I za chwilę przegłosujemy wniosek formalny o zamknięcie listy mówców. Czy państwo radni już, dobrze, czy w takim razie ogłaszam, proszę o tablicę do głosowania w sprawie zamknięcia listy mówców. Nie można głosować, ja też nie mogę. Wydaje się, że system też nie jest za zamknięciem listy mówców. Ja tylko chciałam powiedzieć, że będą wnioski dotyczące niektórych obwodów, które będziemy chcieli głosować. Zamknięcie listy mówców spowoduje, że nie będzie się można do końca nawet dowiedzieć o niuansach tych zmian. Także to nie jest dobry pomysł, żeby zamykać listę mówców. Na początku sesji, na początku tak ważnej uchwały. I głosujemy. Tak, ale nie można głosować, bo niektórym się nie wciskają te... Czy już wszyscy oddali głos, ci, którzy chcieli? U kogo nie działa? Już działa. Czy jeszcze u kogoś nie działa? Dobrze, prosimy o podanie wyników. 16 osób za, 12 przeciw. W związku z tym będziemy mieli możliwość tylko te osoby i to raz, które się zgłosiły. 16 osób za, zamknięcie, przeciw 12, jedna osoba się wstrzymała, zatem jest zamknięta lista mówców, zanim się debata zaczęła. Czy możemy, tak, pani radna Ewa Jemility w sprawie formalnej, czy w jakiej sprawie, bo jest zamknięta lista mówców? W sprawie formalnej, bardzo proszę. Tak, wzywałam parokrotnie i radni się pozgłaszali. Pani radna... Przepraszam bardzo, ja trzykrotnie mówiłam, że w takim razie zapisujemy się do... Czy pani radna może mówić do mikrofonu, bo ja... Aha, no bo jest zamknięta lista. Pani radna, ja byłam przeciwna zamknięciu listy mówców i mówiłam jednocześnie zgłaszając się i mówiąc, że inni radni proszę o zapisywanie się, bo za chwilę będziemy głosować zamknięcie listy mówców. Uważam, że bardzo źle się stało, że przy tak ważnej uchwale, kiedy są poprawki do przegłosowania szczegółowe, jest zamknięta lista mówców, no ale państwo to przegłosowaliście. W naszym klubie jest wolność sumień i także poglądów. Także jest mi przykro, że jest zamknięta lista mówców, bo to będzie niedobry dla tej debaty, no ale jest. Ja nie mogę nic otworzyć, bo jest przegłosowany.
Proszę.
Pan przewodniczący Ganowicz, nie wiem w jakim trybie, że jest zamknięta lista mówców.
Organizacyjnie chciałem państwa poprosić. Został przegłosowany wniosek, kto chciał się zgłosił i w tej chwili dyskusja o przegłosowanym wniosku nie ma sensu, nawet jeśli państwo radni, jak powiedziała pani radna Kretkowska, mają sumienia. To już jest poza nami. W tej chwili proszę o prowadzenie dalej sesji.
Pani radna Lidia Dudziak, wniosek formalny. I tak się kończy zamykanie listy mówców, bo to jest godzina poświęcona nie na temat, bo komuś się zechciało zamykać listę mówców. Byłyby trzy głosy, a tak to będzie 15. Pani przewodnicząca, chciałam zgłosić przerwę higieniczną, 15 minut. Przecież dopiero zaczęliśmy debatę, pani radna. Chyba, że w czasie przerwy państwo dopytacie o to, co nie możecie dopytać, bo jest zamknięta lista mówców. No to... Czy naprawdę jest konieczna 15-minutowa przerwa w tej chwili? Głosujemy. Kto chce? Ja poddaję pod głosowanie. Nie. Wniosek formalny. Musimy go przegłosować. W takim razie głosujemy. Kto z państwa chce, żeby teraz była przerwa 15-minutowa? Nie ma tablicy do głosowania, ale będzie za chwilę. Prosimy o tą tablicę. Czy wszyscy oddali głos? Chyba musimy zrobić przerwę, żeby tutaj zaczął system działać. Dobrze, ogłaszam 10 minut przerwy, żeby ten system zaczął działać.
Ale nie
działa. Podobno nie działa i nie mogą zagłosować. Działa? Ja już ogłosiłam. Przepraszam, jest 10 minut przerwy.
Przerwę i tam. Idź na przerwę.